Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
A gościem Kuriera Ekonomicznego dr Konrad Popławski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
I komentarz, najnowszy pana komentarz na stronach OSW o tym, jak globalne starcie potęg gospodarczych między Stanami, Chinami a Unią Europejską odbija się w motoryzacji, a dokładnie w elektromobilności. W jakim momencie rywalizacji w tym bardzo ważnym segmencie przemysłu między tymi trzema podmiotami, tymi trzema potęgami jesteśmy?
No w zasadzie jesteśmy w momencie, w którym Zachód trochę się budzi z letargu i to w momencie, kiedy, w dość późnym momencie, kiedy Chiny już zdominowały znaczącą część łańcucha dostaw samochodów elektrycznych. Dlaczego to zrobiły? Dlatego, że były tam pierwsze, po prostu jak dość szybko zajęły w różnych zakątkach świata ważne kopalnie, zwłaszcza te produkujące lit i różne ważne surowce ziem rzadkich, konieczne do samochodów elektrycznych. Wytworzyły też sektor rafinacji tych zasobów. Są bardzo dobre w produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Tam jeden z głównych koncernów chińskich produkuje, ma już 1/3 udziału w całym rynku światowym. I tak krok po kroczku budują swoją dominację. A co ciekawe, w aktualnych danych widzimy, że też zaczynają eksportować te samochody elektryczne po tym, jak zdominowały swój wewnętrzny rynek, tam mają niespełna 80% udziałów koncerny chińskie, to teraz idą w świat i już coraz częściej w stolicach europejskich miast można napotkać samochody elektryczne. Jeszcze nieznanych marek, ale dla nas marek, ale to już tylko kwestia czasu, zwłaszcza, że
poznamy
własnością Chin.
To jeszcze zanim wejdziemy w te relacje między Chinami, Stanami a Unią Europejską, opiszmy, jak wygląda przemysł motoryzacyjny. Tradycyjne samochody benzynowe czy dieslowskie, tam jak rozumiem prymat wiedzie Zachód, a zwłaszcza Europa. To jest ten rynek, którym Chinom nie udało się wygrać konkurencyjnie z Zachodem.
Dokładnie. Tutaj no Zachód z oczywistych względów był dość wcześnie, budował przez dziesiątki, przez dekady olbrzymie kompetencje. Do tego ta przewaga technologicznie w danych dotyczących tego sektora jest tak duża, że Chiny, mimo że od 2-3 dekad próbowały się wbić do tego przemysłu, to udawało się tak nie odniosły tutaj sukcesu.
Nawet własnym rynku, jak rozumiem.
Pomimo, że próbowały takich twardych metod, mianowicie koncerny zachodnie, budując fabryki w Chinach, musiały tworzyć spółki joint venture, czyli takie wspólne spółki, w których partner chiński miał przewagę zawsze udziałów, a mimo to nawet to nie wystarczało. I Zachód godził się na taką asymetryczną relację, że my otwieramy cały rynek, a Chiny tylko częściowo, ponieważ był przekonany, że ta przewaga technologiczna budowana przez latach to będzie na zawsze. Zawsze będziemy te 2-3 kroki, może 4-5, w zależności od sektora, przed Chinami.
I tu mieliśmy opanowane sektor samochodów spalinowych, bardzo istotny, bo to jest też nie tylko samochody, to jest wiele miejsc pracy, to jest wiele miliardów, nawet setek, dziesiątek miliardów zysku, miliardów euro. Na ile jest tak, że ten sektor elektromobilności, tak jak rozumiem, tutaj sytuacja jest zupełnie inna, tutaj Chiny mają i technologię, a co, jak rozumiem, bardzo ważne, mają dostęp, czy mają monopol na surowce do produkcji samochodów elektrycznych.
Niemal monopol. Tak. Dokładnie to wygląda tak, jak pan redaktor to w skrócie naszkicował. Mianowicie, rzeczywiście, motoryzacja jest jednym z trzech dziedzin oprócz chemii i maszyn, w których Unia Europejska odnotowuje olbrzymią nadwyżkę handlową, głównie dzięki właśnie dokonaniom niemieckich koncernów motoryzacyjnych. No ale w elektromobilności sytuacja się odwraca. W elektromobilności okazuje się, że to nie firmy unijne, nie Niemcy mają już tak duże udziały w rynku chińskim, jak w samochodach spalinowych, tylko te proporcje są zupełnie odwrócone. Tutaj okazuje się, że chińskie koncerny są przed nami. W zasadzie kroku jest w stanie im dotrzymać Tesla, ale to też bazując na komponentach chińskich. No i te koncerny już stopniowo penetrują rynek unijny, rozbudowują kanały dystrybucji i według niektórych prognoz już w 2025 roku nastanie się rzecz bezprecedensowa. Mianowicie Unia stanie się importerem netto samochodów z Chin, co nie miało miejsca. Wydaje się, że nigdy, przynajmniej z tych dostępnych danych, które ja widziałem, nie widziałem takich statystyk.
A to wszystko przez elektromobilność, przez rewolucję
dokładnie,
w przemyśle motoryzacyjnym.
Dokładnie, to głównie jest napełniane, napędzane tą ewolucją. Niektórzy oczywiście będą się pocieszać, że część z tych samochodów importowanych z Chin to są też samochody będące własnością europejskich, zachodnich koncernów, głównie też Tesli, no ale z perspektywy nas, Europy Środkowej, to nie jest pocieszenie, bo często komponenty do tych samochodów są wytwarzane w Chinach, a to właśnie w komponentach Europa Środkowa zdobyła jeden z takich swoich istotnych przyczółków, tak? Tu czy Czechy, czy Słowacja, czy Węgry, czy Polska, to są bardzo potężni gracze, jeśli chodzi o produkcję komponentów do samochodów. Wystarczy przytoczyć taką statystykę, że jak sobie zobaczymy, kto jest kluczowym dostawcą komponentów dla niemieckich koncernów, do samochodów produkowanych w Niemczech, to na pierwszym miejscu na świecie są Czechy, na drugim Polska, na trzecim Węgry, na szóstym Rumunia, na ósmym Słowacja, Chiny dopiero na dziesiątym miejscu.
To teraz proszę powiedzieć, jak to się łączy i jaki będzie efekt gospodarczy przyjętych decyzji prawnych przez Unię Europejską. Chodzi oczywiście o akt, który ma zredukować emisyjność transportu w 35 o 100%, a w roku 30 o 50% w samochodach dostawczych i 55% w samochodach osobowych. Mhm. Tego typu polityka jak się przełoży na system gospodarczy Unii Europejskiej?
To są pewne rozpaczliwe działania i troszkę pomyślane cały czas po staremu, czyli cały czas robimy nowe obostrzenia, licząc, że one będą wystarczającym impulsem. Natomiast mamy z drugiej strony Oceanu Atlantyckiego przykład zupełnie innych regulacji. Mówimy o ustawie Inflation Reduction Act, czyli ustawa nazywana trochę dla niepoznaki ustawą o ograniczeniu inflacji, ale de facto ustawa będąca oznaką bardzo poważnej zmiany, rewolucyjnej zmiany po amerykańskiej polityce przemysłowej, gdzie Amerykanie stwierdzają, że na modłę chińską będziemy subsydiami wspierać własne koncerny, a też w ten sposób blokować Chinom dostęp do naszego rynku. I już nawet pierwsze europejskie koncerny przenoszą część inwestycji do Stanów Zjednoczonych ze względu na ten właśnie akt. I pierwszą rzeczą, na którą zwracają uwagę, to jest to, że amerykańska ustawa jest bardzo prosta, że generalnie kryteria są banalne, nie potrzeba żadnej biurokracji, mogą z niej korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa. Bardzo proste kryteria, jeśli spełniasz, dostajesz pieniądze, dostajesz dofinansowanie, dostajesz jakieś ulgi podatkowe. Natomiast w Unii, jak to w Unii, niestety zaczyna się biurokracja i jeśli chce się dostać pewne ulgi i okazuje się, że często te pieniądze na innowacyjność są tylko dla tych wielkich, najbogatszych, a czym ci maluczcy, którzy mają dobre pomysły, no to zostają odprawieni z kwitkiem.
Ale to jeszcze zastanawiam się, na ile jest tak, że te akty prawne, które przyjmuje Unia Europejska, no de facto grają na niekorzyść sytuacji gospodarczej w Europie, na niekorzyść zwłaszcza Europy Środkowej, a na korzyść czynnika czy aktora zewnętrznego, na korzyść Chin.
No na pewno te akty za bardzo Chinom nie przeszkadzają, mogą wręcz przyspieszyć tą ekspansję chińską, zwłaszcza, że jak wspomnieliśmy, konkurencja chińska będzie miała utrudniony dostęp do amerykańskiego rynku ze względu na te subsydia. No a mamy problem niestety na pokładzie europejskim, bo mamy niemieckie koncerny, które może nie mają jakichś rewelacyjnych wyników w sektorze elektromobilności w Chinach, ale z drugiej strony wciąż mają potężne interesy w sektorze spalinowym w Chinach. W związku z czym one są takimi swoistymi nakładnikami i za bardzo nie mogą dopuścić do tego, żeby tutaj dochodziło do jakichś konfliktów handlowych z Chinami, no bo automatycznie mogłyby dostać retorsjami. Stąd no to też pokazuje, że trochę nasze interesy z Niemcami w tym sektorze się rozjeżdżają, o ile przez lata one były spójne, bo tak jak wspomnieliśmy, poddostawcy z Europy Środkowej dostarczali komponenty dla niemieckich samochodów sprzedawanych głównie w Europie, ale też na całym świecie. To obecnie wygląda to inaczej, ponieważ niemieckie koncerny, no one chcą, żeby marka się ostała, żeby te marże pozostały, ale czy te komponenty do nich będą pochodziły z Chin czy z Europy Środkowej, to nie ma dla nich aż takiego wielkiego znaczenia. Więc troszkę te nasze interesy na ołtarzu tych wielkiej geopolitycznej gry mogą zostać poświęcone i to jest duży problem dla Europy Środkowej.
problem także dla Polski. Na ile jest tak, że Unia Europejska będzie w ramach tej przyspieszonej, no jednak forsowanej, no nie rynkiem, tylko decyzjami politycznymi transformacji technologicznej w przemyśle motoryzacyjnym, na ile będzie się bronić przed tym aktorem z zewnątrz, który już jest silniejszy, ma prawie monopol na surowce niezbędne do produkcji, no i ma know-how i ma całe linie produkcyjne już gotowe.
No tutaj jest duży spór, jeśli chodzi o elity unijne. Z jednej strony mamy przewodniczącą von der Leyen, która dała ostatnio takie wystąpienie dość asertywne wobec Chin, deklarując, że nie pozwoli, żeby Unia popadła w jeszcze większe uzależnienie i żeby część uzależnienia zamierza zredukować. No ale mamy też takich silnych aktorów jak niemieckie koncerny, które są bardzo słuchane w urzędzie kanclerskim w Niemczech i wiele aktów może zostać bardzo łatwo zawetowanych, więc to będzie takie duże starcie interesów. Trochę też sytuacja kształtuje się, że mamy też pewien podział na duże i małe państwa, bo duże państwa takie jak Niemcy i Francja właśnie motywując to wdrożeniem ustawy IRA w Stanach Zjednoczonych, mówią, że w takim razie my też musimy odpowiedzieć, ograniczmy, rozluźnijmy zasady pomocy publicznej. Każdy wypłaca swoim koncernom ile chce, no co jest zupełnie niesmak tym maluczkim, a nawet mniejszym państwom z tej bogatszej części Europy, bo one aż tak bogatych i aż tak głębokich kieszeni jak Niemcy i Francja nie mają. A widzieliśmy to zarówno w czasie pandemii, jak i po wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, że gdy wtedy Komisja Europejska zgadzała się na rozluźnianie pomocy publicznej, to niemieckie i francuskie koncerny zbierały z tego jakieś 80% z tych środków, które rządy sobie dodatkowo wypłacały. No co to jest zupełnie niekorzystne, bo to tak naprawdę w imię interesów pewnych grup podminowujemy cały rynek jednolity Unii Europejskiej.
To już na koniec wróćmy do Chin. Na jak na ile Pekin pana zdaniem cieszy się z tej forsownej transformacji technologicznej w motoryzacji, na to, że Europa oddaje te technologie, gdzie ma przewagę, na korzyść tych technologii, gdzie prym wiedzie Pekin?
Mi się wydaje, że Pekin przede wszystkim się cieszy, że Unia nie wychodzi z tego paradygmatu asymetrycznej otwartości, że ma dużo niższe cła na samochody niż mają Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych to jest jakieś bodajże 25-30% na samochody importowane z Chin. W Unii to są dużo niższe wartości, rzędu 10-15%. A w dodatku Pekin narzuca dużo wyższe cła na samochody unijne niż Unia na samochody chińskie. Więc to jest nie tylko ta różnica transatlantycka, ale też między Chinami i Unią. No i na razie nie ma oznak zmiany tego stanu rzeczy. Są pewne może jakieś jaskółki, bo tutaj się rozmawia właśnie o takim może ustawodawstwie na wzór Amerykanów, właśnie Buy European, czyli właśnie odcięciu dostępu do przetargów publicznych dla państw no, typu Chiny, które właśnie nie oferują podobnych regulacji, podobnej skali dostępu. Ale wciąż są to takie dosyć no, bardzo powolne i takie anemiczne działania. Brakuje takiej silnej woli politycznej, stąd nie wiem, czy tu coś na większą skalę uda się wdrożyć. I stąd też potrzeba może też taka rola dla nas, że potrzeba tutaj bardzo spójnej strategii regionu. Być może Europa Środkowa mogła być takim języczkiem uwagi, który trochę poruszy te tryby machiny brukselskiej.
No, chociaż przeciwko sobie, jak powiedzieliśmy, interesy chociażby Berlina, tutaj niełatwo jest, jak wiemy, wygrać w instytucjach europejskich z największym państwem wspólnoty.
Ale na plus dla nas, że rzeczywiście no jest to ewidentne pole interesów, wspólnych interesów w Europie Środkowej, a w dodatku przeciwko tym różnym pomysłom na rozluźnianie pomocy publicznej, to na początku roku nie tylko protestowaliśmy my czy Czesi, ale też Belgowie, Holendrzy, Szwedzi, Hiszpanie, Włosi też nie byli usatysfakcjonowani, więc to może troszkę pokazywać kształtującą się zupełnie nową linię podziału w polityce przemysłowej, jeśli będziemy ją kształtować, która będzie przebiegać zupełnie w poprzek do dotychczasowych podziałów.
I to jest wniosek z naszej rozmowy. Dr Konrad Popowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
I do usłyszenia. Mamy tym samym kończymy Kurier Ekonomiczny.